Urodziłam się punktualnie o godzinie 24, 24 grudnia. Bo akurat kiedy się urodziłam, zegarek był nad łóżkiem mamusi, popatrzyła punktualnie z godzina 12. I kiedy na drugi dzień zaraz mnie szcili, bo można powiedzieć, że na drugi dzień 26, zawieźli mnie do katedry i mówią księdzu, jak jej dać datę? Urodziła się punktualnie o godzinie 12 nocy, 24. Długo ksiądz się namyślał i mówi, damy jej 25 grudnia. Więc do matury pisze 25 grudnia, bo tak ksiądz powiedział, że tak zapiszę. Idę przed maturą i piszę 24 grudnia. Ksiądz się rozmyślił, jak oni odjechali, chrzestni, i napisał 24 grudnia. I ja od matury mam już 24 grudnia, więc mam, jakby powiedzieć, dwie daty urodzenia. Dlatego muszę długo żyć, to raz, a w taką punktualną minutę się urodzić, to się rzadko zdarza. No, urodził się Mickiewicz 24 grudnia, Jaracz 24 grudnia. A ta godzina i ta minuta zadecydowała o moim życiu. Bo takie życie jak moje, taki życiorys, to jest na grubą księgę zapisana. Ja wprawdzie napisałam wspomnienia takie w 60-tych latach i było to dwóch redaktorów u mnie. Wzięli to do przeczytania, bo ja im na razie nie dałam do przepisania, tylko mówię, przeczytajcie. Przyjechali do mnie i mówi, proszę panią, niech nam pani to da, my to wydrukujemy, niech pani się zgodzi, niech pani da swoją fotografię, bo jest od nas z Paryża redaktor i chce o pani napisać i po francusku, i po polsku będzie napisany życiorys i będzie pani zaproszona do Paryża. Ja się zdziwiłam, ja w tym 60 latach, nie piszcie nic o mnie, bo się przede wszystkim wspomnienia najważniejsze z Sybiru. Przecież to im wtedy nie odpowiadało. I odebrałam ten rękopis i mówię, nie zgadzam się. Proszę nie pisać, nie daję żadnego zdjęcia i nie pisać o mnie wcale. I zostało to tak już. Więc może krótki życiorys taki datami wam tylko wytłumaczę. Więc jak mówię, 1905 rok, była to jeszcze Austria. 4 klasy skończyłam tu w Krzyżu. I co najważniejsze, były wtedy dwuklasowe, dwurocznikowe, 3. i 4. klasa. A ja miałam takie oceny bardzo dobre od góry do dołu i na półrocze i do końca roku, że mnie dyrektor Ferek, który tu był dyrektorem, powiedział, nie, drugi rok nie będziesz chodzić. Drugi rok pójdziesz do 4. klasy i od razu do 4. W 4. też byłem rok. A potem przyszedł do rodziców, mówi, dajcie ją dalej, ona musi dalej kończyć szkołę. Ona ma takie zdolności, tak je ocenił. Ja tam byłam, tam taką dziewczynką, co rzeczywiście bardzo zakochana byłam w nauce. Nic naprawdę mnie nie interesowało, tylko nauka, nauka, nauka. I ciągle marzyłam, żeby być nauczycielką. I tą nauczycielką zostałam. Maturę zdałam w 1926 roku. I miałam okazję być nauczycielką dzieci hrabiego Zamoyskiego w Kozówce koło Lublina. Pojechałam tam, zaprosili mnie. Te dzieci mnie bardzo serdecznie przyjęły, hrabia, bo mówię, będzie pani u nas nauczycielką, bo on nam chodziło o to, żeby dzieci przyjęły, bo tu już było kilku nauczycieli i nie podobały się dzieciom, więc nie chciały dzieci mieć takiego nauczyciela, a do pani przybiegły i proszą, żeby pani uczyła. Tak się złożyło, że pod koniec sierpnia zażądał zaświadczenia, świadectwa moralności z województwa wydanego, a do mnie zaznacza, że będę zaproszona, że będę na pewno mieć posadę, tylko dla formalności chciałbym mieć świadectwo moralności. Za długo to trwało, nim to przyszło, ja się zniecierpliwiłam i bez wiedzy rodziców złożyłam podanie do powiatu kobryńskiego, bo wtedy było tylko właśnie, stąd tylko można było na Polesie jechać, bo takich dzieci urzędników, nauczycieli, to dawali tu w centralnej Polsce, a na wschodzie to takich wiejskie dzieci, które kończyły prywatne, bo ja uczyłam prywatne seminarium na nauczycielstwie Królowej Jadwigi w Tarnowie. Płatne, bardzo było drogo płacić trzeba za to. Jak ja powiedziałam jednemu redaktorowi, co to był, że 35 zł, mówi, ile pani płaciła 35 zł? Tak? To zdawało mu się, według dzisiejszych to jest nic. A według tych wtedy, kiedy były wtedy pieniądze, miliony zamienione na złote, to były bardzo duże pieniądze, 35 złotych, bo krowa za 100 złotych kupił krowę, więc 130 było 5 złotych, więc to była wielka suma, bardzo trudno było rodzicom płacić, tym bardziej, że było gospodarstwo takie, że trzeba było robotników najmować, bo nie było techniki. Wszystko robotników i robotników płacić. I robotnika płacić, i mnie za szkołę płacić. Ja w domu też nie mogę pomagać wiele, bo muszę do szkoły iść. No, w każdym razie w 26 roku skończyłam maturę i 1 stycznia 1927 roku dostałam się do szkoły w powiecie komryńskim i to najważniejsze, że w tej wsi była gmina, posterunek policji i w ogóle była siedmioklasowa szkoła. Do takiej gminy należało 10 wsi, a więc takich gmin było bardzo mało i takich szkół, bo przeważnie były, to jest dzisiejsza Białoruś, wtedy były tylko jednoklasówki i tam w 1927 roku mieszkałam u popa prawosławnego, to może już nie będę dokładnie opowiadać, tylko wspomnę. Było 4-5 rodzin tylko katolickich, polskich w tej wsi. Reszta było prawosławnych, więc księdza nie było, religii nie było katolickiej, a dzieci katolickie, ta drobna szlachta, przyszły do mnie matki w kwietniu i mówię, proszę panie, proszę przygotować dzieci do spowiedzi pierwszej komunii. 4 chłopców jest, tych, nikt ich nie uczy, jeden już ma 15 lat, nie ma kto ich uczyć religii. Myśmy tu przed panią, jak byli nauczyciele, my ich prosili i powiedzieli, my nie mamy uprawnień do nauki religii. I ja się zgodziłam. Przychodzili do mnie chłopcy do popa, do mieszkania. Ja miałam pokój osobny przez kuchnię i pop jak posłuchał, że ja uczę religii katolickiej, w tej chwili zwrócił się do mnie, proszę przerwać uczyć i warunek. Albo pani przerwie i będzie uczyć, będzie mieszkać dalej u mnie, albo jeśli pani chce dalej uczyć religii, to proszę sobie mieszkanie opuścić. Mieszkanie, wyprowadzicie stąd. Kwiecień 27 rok, ja się zgodziłam przenieść, ale gdzie? Wieś duża, chłopskie chaty i tylko 3 kilometry ciągnie się wieś i pytam się chłopców, tych co chodzili do mnie, chłopcy, macie tu jakie może mieszkanie gdzieś tam koło was? A jeden mówi, u nas pokój jest do wynajęcia. To miałam do szkoły 2 kilometry, a jak mieszkałam u popa, to po jednej stronie była szkoła, po drugiej plebania, że miałam kilka kroków tylko. Więc pop nie myślał, że ja się wyprowadzę. 2 kilometry chodzić do szkoły. Ja się jednak zgodziłam, przeprowadziłam się do tego, przygotowałam dzieci do spowiedzi, wszystko pięknie. Pod koniec czerwca zawiozłam ich do Kobrynia, do kościoła, 30 kilometrów. Ksiądz ich przepytał, uważał, że dobrze przygotowani, przystąpili do pierwszej spowiedzi, Komunii Świętej, wszystko było w porządku. Ale pop był moim wrogiem i wszystko robił, żeby się pozbyć mnie ze wsi. Tak powiedział już do swoich tych, że będzie starał się, żeby mnie usunąć. I co się okazało? Podczas wakacji płynęła skarga do biskupa Zygmunta Łozińskiego w Pińsku, nie dziś nie pamiętam nazwisko, że uczyłam herezji, a nie religii. I w czasie wakacji przyjechało 2 księży, biskup delegował sprawdzić, czego ja uczyłam tych chłopców. Jak ich wezwał tam do mojej gospodyni, gdzie ja mieszkałam, gospodyni słuchała, bo jej syn ten właśnie był w tej grupie 4 chłopców. I ksiądz przepytał ich, ci 2 księża przepytali tych chłopców. Jeden z księży powiedział, nawet ksiądz tak nieraz dokładnie nie przygotuje jak ta pani. Świetnie przygotowani. I tak pisali do biskupa, ja przyjeżdżam po wakacjach, mam misję kanoniczną do nauczania religii we wszystkich szkołach polskich. W 29 roku wyszłam za mąż za Ejgierda Stanisława. Jego historia też jest bardzo ciekawa, no ale to już nie. Był urzędnikiem pocztowym. O nim się można dowiedzieć w herbarzu, o jego rodzinie. No i potem przenosiliśmy się ciągle z miejsca na miejsce, jak zwykle tak urzędnik i mieszkania i tym. I wreszcie przejdę prędko do 1939 roku, kiedy druga wojna światowa się zaczęła. Mieszkaliśmy w Równym Wołyńskim. Męża wezwali na front wschodni, a ja zostałam z dziećmi. Miałam już 2 synków. Ten syn, który to był młodszy, który jest ze mną teraz i starszy. No i co? 40 rok, we wrześniu 39 roku Sowieci objęli już władzę nad tymi terenami wschodnimi. W 1940 roku w lutym pierwszy transport na Sybir w wagonach województw tych bydlęcych. 3 tygodnie, nawet 4, zależy jak daleko na Sybir wychodzili, na wschód, na północ. A potem drugi transport był. A jeszcze co? Z frontu udało się mężowi uciec przed Katyniem, mordem katyńskim. Kiedy ich mieli, udało mu się uciec. Polnymi drogami przyszedł do domu, wrócił. I zaraz go władze sowieckie się dowiedziały, że wrócił. Wezwały go do pracy na pocztę, bo był urzędnikiem pocztowym. Po kilku dniach go aresztowano na pracy i wywieziono za koło polarne do Norilska. Ja zostałam z tymi dwojgiem dzieci, a wcześniej jak tylko wrócił mi, w razie gdyby mnie aresztowali, bo wszystko jest możliwe, to ty uciekaj do Tarnowa, do rodziców. Sprzedaj co się da, przekup jakiegoś kogoś, żeby cię przeprowadził przez granicę. I ja rzeczywiście tak myślałam, ale nie dało się, słyszę tylko, że na granicy tego zabili, bo przyłapywali, że przechodzą przez granicę. I myślę, no, nie mogę narażać dzieci i siebie. W kwietniu 1940 roku był drugi transport. Już w drugim transporcie ja byłam na liście do wywozu, bo to był jeden Polak, taki urzędnik, który się podpisał, bo trzeba było podpisać się. Zrzekam się obywatelstwa polskiego, że przyjmuję obywatelstwo i już służyć im. Także służył im i już był pewny, że nie wyjedzie na Sybir, bo ktoś się podpisał, i taki z ważniejszych. No i przyszedł do mnie też i mówi, ja byłam wtedy chora, zachorowałam i ciekawe, wszystkich wynosili na noszach, a naczelnik powiedział, jak się dowiedział, co chora, zostawcie ją, niech zostanie do wyzdrowienia. I zostawili mnie do wyzdrowienia. Kiedy się podniosłam i zdrowa, przysyła urzędnika do mnie, żebym się zgłosiła i zrzekła się obywatelstwa polskiego dobrowolnie i dobrowolnie przyjęła obywatelstwo sowieckie, to nie będę wywieziona. I ja się nie zgłosiłam, nie poszłam, no i trzecim transportem zostanę wywieziona. Jak to ten wywóz wyglądał 3 tygodnie w bydlęcych wagonach, to już trudno opowiadać.
No bo to była bardzo odważna decyzja. Wiele osób się zrzekało obywatelstwa wtedy, żeby ocalić siebie. Dlaczego się pani nie zrzekła?
Ja bym się Polka zgłosiła przyjąć obywatelstwo sowieckie, to ja to już do mnie to nie doszło. Od razu obożałam się, jak ten przyszedł, mówi, co? Ja obywatelstwo sowieckie? A mówi, niech pani się zgłosi, to powiedział naczelnik, że wezwie panie do pracy na poczcie, pani nie będzie widziona. Nie pójdę i nie poszłam. No i dlatego to już. Ale to nie tylko pierwszy raz, miałem jeszcze drugi raz, taki ten sam. I wywieziono mnie. I co jej było, muszę zgłosić. Jak męża aresztowali, ja nie wiedziałam, że go aresztowali w pracy, przyszła rewizja do mnie i zabrała wszystkie, przerzuciła dom, jak to mówią, do góry nogami. I zabrali nie tylko męża, dokumenty wszystkie, ale moje. A ja pisałam wiersze. Miałam te pasje pisać. Mam wiersze tu z każdej okazji. I jak byłam w szkole, na każdą uroczystość państwową pisałam wiersze dla dzieci. I moje wiersze deklamowali dzieci. I te wszystkie wiersze patriotyczne dostały się w ich łapy sowieckie. Zabrali to wszystko. I jak mnie zabrali, to ja byłam na czarnej liście osobno. Nikt nie był na takich warunkach jak ja. Nie tylko, że miałam, że byłam wywieziona ze stacji Kustana, jak oni przyjeżdżali na stację. Nie tylko wywieziona byłam 360 km na step do żniwa, przy 40 stopniach upału, pracowałam przy żniwie bez kropli wody i jedzenia cały dzień. Przywozili wieczór i rano znowu wywozili mnie na step. To były takie warunki, że jak ja dzisiaj pomyślę, że ja to przetrwałam i żyję i zdrowa jestem, to wiosce ta głodówka była potrzebna. Dlatego można powiedzieć, że głodujcie ludzie, to będziecie dłużej żyć.